Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Good as Gold, How to Unleash the Power of Sound Money to książka Judy Shelton z pogranicza ekonomii monetarnej i publicystyki politycznej. Autorka analizuje konsekwencje odejścia Stanów Zjednoczonych od powiązania dolara ze złotem oraz krytycznie ocenia szeroką swobodę, jaką współczesny system daje bankom centralnym.
Jej zasadniczy cel nie polega jednak na prostym odtworzeniu dawnego standardu złota. Shelton przedstawia etapowy projekt wzmocnienia wiarygodności dolara, którego kluczowym narzędziem byłyby obligacje skarbowe z możliwością wykupu w złocie.
W książce pieniądz jest traktowany nie tylko jako instrument techniczny, lecz także jako zobowiązanie państwa wobec obywateli.
Stabilność jego wartości ma umożliwiać planowanie, oszczędzanie i uczciwe porównywanie cen w czasie.
Autorka łączy historyczne argumenty za stabilnym pieniądzem z propozycjami dotyczącymi długu publicznego, polityki rezerwy federalnej i międzynarodowej roli dolara.
Jest to wyraźnie polemiczna, lecz zarazem konkretna próba przedstawienia alternatywy dla pieniądza fiducjarnego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, pieniądz jako moralna umowa między państwem a obywatelami, punktem wyjścia Shelton, jest teza, że pieniądz nie jest neutralnym tłem życia gospodarczego.
Gdy państwo emituje walutę i nadaje jej status prawnego środka płatniczego, bierze na siebie odpowiedzialność za ochronę jej siły nabywczej.
Autorka określa tę relację jako moralną umowę z obywatelami.
Jej sens jest praktyczny. Ludzie podejmują decyzje o pracy, oszczędzaniu, kredycie i emeryturze, zakładając, że jednostka rozliczeniowa zachowa choćby względnie trwałą wartość.
Inflacja podważa to założenie, ponieważ obniża realną wartość gotówki, płac i oszczędności zapisanych w nominalnych dolarach.
Shelton sprzeciwia się ujęciu, w którym spadek wartości pieniądza jest jedynie kosztem ubocznym aktywnej polityki makroekonomicznej.
Według niej stabilny miernik wartości jest równie potrzebny gospodarce jak stałe miary w innych dziedzinach.
Jeśli jednostka pieniężna zmienia wartość w sposób trudny do przewidzenia, sygnały cenowe stają się mniej czytelne, a długoterminowe kalkulacje bardziej ryzykowne.
Taka perspektywa przesuwa uwagę z krótkookresowego pobudzania popytu na trwałość reguł. Książka nie traktuje więc złota jako symbolu nostalgii, lecz jako możliwy punkt odniesienia,
który miałby ograniczyć zdolność władz do niejawnego przerzucania kosztów na posiadaczy pieniądza. Po drugie,
obligacje Treasury Trust Bonds jako stopniowa droga do wymienialności na złoto, najbardziej charakterystycznym elementem programu Shelton, są nowe obligacje skarbowe USA.
Określane jako Treasury Trust Bonds, zawierające klauzulę wykupu w złocie. Propozycja ma odróżniać się od natychmiastowego i pełnego powrotu do historycznego standardu złota.
Zamiast jednorazowo podporządkować całą podaż dolara sztywnemu parytetowi, rząd zacząłby emitować instrumenty długu,
których posiadacze przy zapadalności mogliby otrzymać wartość nominalną w gotówce albo w określonej ilości złota.
Przykładem omawianym w materiałach dotyczących książki jest 5-letnia obligacja zerokuponowa.
Inwestor rezygnowałby z bieżących odsetek, ale otrzymywałby ochronę przed ryzykiem, że dolar znacząco straci wartość w okresie trwania inwestycji.
Jeżeli ustalona ilość złota byłaby w dniu wykupu warta więcej niż wartość pieniężna obligacji, wybór złota chroniłby realną wartość kapitału.
Dla emitenta konstrukcja ta tworzyłaby dyscyplinę osłabienia dolara, zwiększałoby potencjalny koszt obsługi takiego długu w złocie.
Shelton widzi w tych obligacjach zarazem narzędzie finansowe i test wiarygodności polityki pieniężnej.
Ich cena oraz zainteresowanie inwestorów mogłyby sygnalizować, czy rynek ufa zdolności rządu do utrzymania wartości waluty.
Projekt wykorzystuje istniejący rynek obligacji skarbowych, dlatego autorka przedstawia go jako możliwy pierwszy krok reformy, a nie wyłącznie abstrakcyjny postulat.
Po trzecie, krytyka uznaniowej polityki rezerwy federalnej i jej opóźnionych skutków. Shelton krytykuje system,
drogą którym rezerwa federalna dysponuje dużą swobodą w ustalaniu warunków pieniężnych i kredytowych.
Jej argument nie sprowadza się do twierdzenia, że każda interwencja banku centralnego jest z definicji błędna.
Autorka dopuszcza znaczenie instytucji pożyczkodawcy ostatniej instancji w sytuacjach nadzwyczajnych.
Sprzeciwia się natomiast trwałemu rozszerzaniu roli banku centralnego, zwłaszcza rutynowemu wspieraniu wydatków publicznych, które przekraczają dochody państwa.
W tej analizie ważna jest niepewność. Decyzje monetarne oddziałują na gospodarkę z opóźnieniem, a dane, na których opierają się decydenci, są niepełne i ulegają korektom.
Próba precyzyjnego sterowania wzrostem, inflacją i zatrudnieniem może zatem prowadzić do działań spóźnionych albo nadmiernych. Shelton wskazuje, że ekspansywne reakcje na kryzysy, bo tym kryzys finansowy z 2008 roku i okres pandemii COVID-19, zwiększyły obawy o inflację oraz rozmyły granice między polityką fiskalną a pieniężną.
W epicentrum jej krytyki leży napięcie instytucjonalne.
SAG państwa finansuje deficyty poprzez dług, a bank centralny może wpływać na warunki, na których ten dług jest absorbowany przez rynek.
Gdy polityka pieniężna ułatwia nieograniczone zadłużanie, presja na ograniczanie wydatków słabnie.
Złoto i wymienialne obligacje mają według autorki narzucić zewnętrzny, bardziej przejrzysty hamulec tej tendencji. Po czwarte, złoto jako międzynarodowa miara wartości, a nie jedynie aktywo inwestycyjne. W książce złoto pełni rolę szerszą niż zabezpieczenie portfela przed inflacją.
Shelton przedstawia je jako ponadnarodową miarę wartości, która może ułatwiać porównywanie cen, kursów walutowych i zobowiązań między krajami.
Złoto nie jest zobowiązaniem pojedynczego rządu ani banku centralnego.
Dlatego jego użycie jako punktu odniesienia miałoby ograniczać skutki krajowych decyzji politycznych dla międzynarodowych rozliczeń.
Autorka wiąże tę funkcję z debatą o kursach stałych i płynnych.
W systemie czysto fiducjarnym państwa mogą dopuszczać osłabienie własnej waluty, by krótkoterminowo poprawić konkurencyjność cenową eksportu.
Shelton uważa, że taka praktyka przenosi koszty na partnerów handlowych, wywołuje napięcia i w dłuższym okresie może osłabiać zaufanie do systemu walutowego.
Stabilniejszy punkt odniesienia miałby ograniczyć zachęty do wykorzystywania kursu walutowego jako narzędzia doraźnej polityki gospodarczej.
To podejście nie oznacza, że sam metal automatycznie rozwiązuje wszystkie problemy gospodarcze.
Siła argumentu Shelton leży raczej w pytaniu o reguły czy światowy handel i długoterminowe inwestycje lepiej funkcjonują przy zmiennych decyzjach władz monetarnych.
Czy przy bardziej trwałym standardzie wartości?
Złoto ma być kotwicą dla oczekiwań, a nie substytutem polityki konkurencji, produktywności czy odpowiedzialnych finansów publicznych.
Na koniec, dyscyplina fiskalna i widoczny koszt osłabiania dolara. Shelton łączy reformę pieniądza z problemem długu publicznego.
Jej zdaniem możliwość finansowania deficytów w środowisku elastycznego pieniądza osłabia polityczną dyscyplinę, ponieważ rzeczywisty koszt wydatków może zostać częściowo przesunięty w przyszłość na podatników i posiadaczy waluty. Nie chodzi wyłącznie o formalny poziom zadłużenia.
Istotne jest także pytanie, w jakiej wartości realnej rząd zwraca pożyczone środki i czy inflacja staje się wygodnym sposobem zmniejszania ciężaru długu.
Obligacje wykupywalne w złocie miałyby uczynić ten mechanizm bardziej widocznym.
Jeżeli dolar słabnie wobec ustalonej ilości złota, rośnie ryzyko, że inwestorzy wybiorą wykup w kruszcu. Dla rządu byłby to konkretny koszt związany z utratą wiarygodności waluty.
Według Shelton taka konstrukcja zmieniłaby bodźce decydentów.
Zamiast oceniać politykę wyłącznie przez pryzmat bieżących stóp procentowych czy krótkookresowego wzrostu, musieliby uwzględniać trwałość wartości dolara.
Jest to również propozycja większej przejrzystości dla obywateli i inwestorów.
Cena oraz warunki obligacji powiązanych ze złotem mogłyby dostarczać łatwiejszego do odczytania sygnału o zaufaniu do polityki państwa.
Książka przedstawia więc rynek długu jako miejsce, w którym można wbudować mechanizm rozliczalności.
Nie zakłada, że reguła zastąpi decyzje polityczne, lecz że ograniczy pokusę finansowania ich skutków poprzez dewaluację pieniądza.
Podsumowując, Gurias Gold będzie najbardziej użyteczna dla czytelników zainteresowanych inflacją, polityką Rezerwy Federalnej, długiem USA oraz przyszłością międzynarodowej roli dolara. Nie jest to neutralny podręcznik prezentujący wszystkie szkoły ekonomiczne z jednakowym dystansem.
Judy Shelton konsekwentnie broni idei stabilnego pieniądza i ograniczenia uznaniowej władzy banku centralnego.
Właśnie dlatego książka może być wartościowa także dla osób, które nie podzielają jej wniosków.
Zmusza do postawienia konkretnych pytań o to, kto ponosi koszty inflacji.
Jak dalece bank centralny powinien wspierać finansowanie państwa i jakie reguły najlepiej chronią długoterminowe umowy? Jej praktyczną wartością jest przejście od ogólnego hasła powrotu do złota do określonego mechanizmu obligacji skarbowych z opcją wykupu w złocie.
W wielu książkach o sound money złoto pozostaje przede wszystkim symbolem utraconej stabilności lub postulatem pełnej restauracji dawnego systemu.
Shelton wyróżnia się próbą zaprojektowania instrumentu przejściowego, osadzonego w istniejącym rynku długu USA.
Dzięki temu debata staje się mniej abstrakcyjna, można analizować bodźce dla emitenta, ochronę inwestora i możliwe sygnały rynkowe.
Czytelnik zyska przede wszystkim klarowny wgląd w argumenty zwolenników twardszych reguł monetarnych.
Warto jednak czytać książkę krytycznie, konfrontując jej propozycje z pytaniami o koszty wdrożenia, rezerwy złota oraz zdolność gospodarki do reagowania na kryzysy.
To rzeczowa, wyrazista pozycja dla osób, które chcą rozumieć spór o pieniądz jako spór o instytucjonalne zasady odpowiedzialności.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Judy Shelton, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.